Okej, słuchajcie, kazanie. Ostatnio tak zauważyłem, że to jakoś tak się składa i to nie było planowane. Tematyka tych kazań u nas przez ostatnie tygodnie, one kręcą się wokół dotyczyły budowania życia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Pastor Andrzej Mytych mówił o sile zaniedbań w życiu. Tak? On mówił na przykładzie króla Dawida, mówił, że prędzej czy później zaniedbania, jakieś właśnie takie zaniechania, one zniszczą nasze życie. Tak? Jeżeli coś zostało zaniedbane w przyszłości, to uderzy w nas ze zdwojoną siłą w przyszłości. Pastor Sławek Jagiełła mówił o różnych okresach, kiedy budujemy życie. Tak? Mówił o różnych takich sezonach w rozwoju duchowym, na przykładzie Eliasza. Tak? Mówił o takich różnych okresach, mówił, że chociaż mamy jedno powołanie, to są różne etapy i zazwyczaj tak jest, że te rzeczy wcześniejsze przygotowują nas do tego, co nadejdzie. Zazwyczaj te wcześniejsze rzeczy przygotowują nas do tego, do czego Bóg nas powołał, o czym jeszcze nie wiemy, ale też mówił o tym, że na każdym etapie potrzebne jest zaufanie Bogu. Że na każdym etapie, w każdym sezonie twojego życia potrzebne jest takie szczególne zaufanie Bogu oraz rozpoznanie jakby tego okresu, sezonu, w jakim jesteś. Ja bym dzisiaj chciał kontynuować jakby tak ogólną tematykę i mówić o budowaniu, o sensie, o budowaniu życia. To jest, posłuchajcie, to słowo jest dzisiaj ważne, tak? W tym, co będę mówił, to słowo budowanie jest bardzo ważne, tak? Jest ważne. Nie wiem, czy masz świadomość, ale semantyka, jakby znaczenie słów, czy same słowa nawet jakby one, to jak opisujemy naszą rzeczywistość, to trochę determinuje to, jak ją postrzegamy, jak w niej uczestniczymy, tak? W zależności od tego, jakich słów używasz, żeby coś opisać, to tak to będziesz rozumiał. Co chcę powiedzieć? Zatrzymajmy się przy tym przykładzie życia, zanim pójdę do kazania. Jeżeli powiemy, że życie to walka, tak? Jeżeli powiem, że życie to walka, tak? To jest jakaś metafora, to przyjdą ci do głowy takie pojęcia jak, tak? Że życie to zwyciężanie trudności, tak? To pokonywanie trudności, pokonywanie trudnych sytuacji, to jak w walce, to jest poświęcenie, to ofiara, to czasami ciosy, to bitwy do wygrania, tak? Tak będziemy rozumieć życie wtedy, jeżeli powiem, że życie to walka. A jeżeli powiem, że życie to podróż, to co? To co nam przyjdzie do głowy? Odkrywanie, tak. Podróż to jest odkrywanie, tak? Podróż to jest poznawanie, to jest przebywanie drogi, tak? Ciągle mówimy o życiu, ale to są jakieś metafory, które oddają nam pewne tematy, tak? To jest kwestia właśnie semantyki, rozumienia. A dzisiaj chcę powiedzieć o życiu jako budowaniu, tak? Wejdziemy jakby tutaj w ten zakres pojęciowy. Ale przeczytajmy najpierw Boże Słowo. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział i wersety od 10, i tam apostoł Paweł pisze do Koryntian i do Wołczynian. Tak pisze. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I teraz tak. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdy w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie mi się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Dalej czytamy. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Takie zawiłe słońca, takie słowa na koniec. Takie dziwne słowa się dzisiaj pchają na język. Okej, okay, plan. Porozmawiajmy o planie, o budowie. Nie wiem, czy potrafimy pomyśleć o swoim życiu jako o procesie, tak? Jako o procesie budowania. Spróbujmy wskoczyć w tą logikę procesu na następnych kilkanaście minut. Spróbujmy się jakby wdrożyć w takie myślenie o twoim życiu, niezależnie od tego, ile masz lat, to jest proces, tak? To jest pewnego rodzaju ciąg, to jest proces. I wznoszenie jakiejkolwiek budowli. Kto z was przyglądał się budowie, budował coś, obserwował, jak to się dzieje? Okay. Ktoś budował dom, mieszkanie, ktoś pracował przy betoniarce. Wiesiu z niechęcią podnosi rękę. Zanim wznoszenie budowli zakłada posiadanie jakiegoś planu. Zakłada po prostu jakiś plan wcześniej tam jest, tak? Zanim cokolwiek się wydarzy na tej budowie, zanim cokolwiek się zrobi, to wcześniej powstało już w umyśle architekta. Mam nadzieję, że powstało w umyśle architekta, tak? Ale jest takie założenie, że ktoś to opisał, tak? Nikt nie buduje domu, nie robi tego w taki sposób, że przychodzi tam inwestor, właściciel na plac budowy, jest pan z koparką i ten właściciel mówi: dobra, niech pan tutaj dziurę jakąś wykopie, coś. Pomyślimy, co będzie dalej, tak? Nikt nie robi tego do operatora koparki, nie mówi: no weź tutaj po prostu wygrzeb jakąś większą dziurę i zobaczymy, jak to poleci dalej, tak? To już jest wiadomo, tak? To już geodeci nanieśli tą przestrzeń, oznaczyli tą przestrzeń, gdzie to trzeba wykopać, to już jest przygotowane i teraz trzeba się tego trzymać, tak? I chcę ci powiedzieć, że taki pomysł na twoje życie już istnieje. Jest architekt, który przygotował dla ciebie taki zamysł. To już jest, tak? On ma pomysł na twoje życie, to jest dobry pomysł. Biblia mówi, że to są dobre myśli o dobrej przyszłości. To już pojawiło się w umyśle, tak? W umyśle Boga ten pomysł, tak? Biblia nazywa to powołaniem. On już zaistniał, tak? Ty tego jeszcze nie wiesz, ty jeszcze być może tego nie znasz, ale taki pomysł na twoje życie już zaistniał przed założeniem świata, on istnieje, on jest przygotowany. Czasami jest tak z nami w życiu, że idziemy totalnie bez żadnej wizji po prostu. Bawimy się życiem z dnia na dzień, tak? Z dnia na dzień, a po prostu jakoś to będzie. Tak wydaje mi się, że są osoby, które w życiu po prostu żyją od przypadku do przypadku, tak? W tym nie ma jakiegoś zamysłu, jakiegoś takiego sterowania. Nie wybrałem sobie żadnego kursu, po prostu jestem. Dlatego tak warto to robić. Ja często namawiam do tego, módl się o to, aby odkryć, jaka jest Boża wizja dla ciebie. Tak? Módl się o to, to jest dobra rzecz. Ciągle i ciągle modlić się po prostu, jaka jest wola dla twojego życia, jaka jest Boża wola, tak? Modlitwa pańska, Pan Jezus mówi, bądź wola twoja, tak? Bądź wola twoja. Też się tak módl się do Boga, wołaj, Boże, bądź wola twoja w moim życiu, tak? Tutaj na ziemi, a później w niebie. Jak dzisiaj nie wiesz, co robić w życiu, jak dzisiaj nie wiesz, gdzie skierować swoje kroki, tak, bo jesteś młody i nie masz pojęcia, to chcę cię uspokoić. Możesz popatrzeć sobie na te siwe głowy tutaj, tak, na ludzi starszych czuć od ciebie i zapewniam cię, że jak mieli kilkanaście lat, też nie wiedzieli. Tak, też nie wiedzieliśmy. Tak. To jest taki moment, jest taki okres zagubienia, masz te 16-17 lat. A teraz to zdaje się chyba, jeśli jesteś mężczyzną w wieku 17 lat, to prawdopodobnie chcesz zostać gamerem, tak? Chcesz z tego mieć pieniądze. Nie wiem, czy to dobre, być może dobre to jest dla ciebie, tak? Pamiętam z młodości najbardziej przerażające pytania dla mnie, jak miałem tam właśnie 16-17 lat, na spotkaniach rodzinnych, te wszystkie moje ciocie. Andrzejku, a co ty będziesz w życiu robił? To potworne to było po prostu. To było potworne, bo nie wiesz co wtedy, tak? Nie snujesz planów na całe życie, najdalej sięgasz do wakacji, żeby pojechać w góry pod namiot. Ale dobrą rzeczą jest, naprawdę jest dobrą rzeczą wołać do Boga o to, żeby w moim życiu działała się Boża wola. Tak? To jest naprawdę dobre. To nie jest, nigdy nie jest stracony czas. Potrzebujesz w życiu jakiejś postawy. Apostoł Paweł mówi, tutaj czytaliśmy, apostoł Paweł mówi, że fundamentu nikt innego nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Paweł jako ten, który zwalczał Chrystusa, a później go poznał, przeżył radykalną zmianę, to jest przejście z opozycji do koalicji albo w drugą stronę, to jest radykalna zmiana poglądów ze względu na Chrystusa. I Paweł mówi, że tak naprawdę to jest jedyny nośny prawdziwy fundament w życiu. Z jego perspektywy. Ale ludzie potrafią założyć w swoim życiu inny fundament. Potrafią mieć inne podstawy do funkcjonowania. Taką podstawą do funkcjonowania może być chęć zrobienia kariery. Tak? Wielu ludzi buduje swoje życie w oparciu o to. Fundamentem może być chęć bycia bogatym, chęć bycia zamożnym. Dla niektórych ludzi fundamentem jest nienawiść do kogoś. Tak? Ktoś mnie zranił i funkcjonuje w oparciu chęci wywalcia zemsty. Oczywiście w mojej głowie to jest sprawiedliwa zemsta. Tak? Ludzie potrafią fundamentować swoje życie na różnych podstawach. To jest możliwe, to się da zrobić. Tak? Można swoje życie zbudować na strachu, na kompleksach albo na religijności. Tak? Na religijności. Moim podstawowym założeniem jest przynależność do jakiejś organizacji religijnej. To jest źródło mojej tożsamości. Tak? To jest źródło mojej siły. Kiedy rozmawiam ze świadkami Jehowy, bardzo wyraźnie to widzę, tak? Że to przynależność do organizacji. Ale apostoł Paweł mówi, że jedynym prawdziwym oparciem, jedynym prawdziwym takim solidnym fundamentem, który jest w stanie unieść ciężar twojego życia, jest osoba Jezusa Chrystusa. Jest osoba, on jako Zbawiciel w moim życiu, on jako mój mentor, on jako ktoś, kto kształtuje moje poglądy, moje przekonania, moje postawy, w końcu moje zaufania. Tak? On. Nie współczesne doktryny społeczne, nie współczesne trendy mody, nie współczesne nurty polityczne. Tak? Kiedy widzę, co wierzący ludzie czasami wieszają na swoich mediach społecznościowych, kiedy widzę jakby jaka jest ich ekspresja, co wyrażają, to sobie tak myślę, człowieku, ty naprawdę potrzebujesz Chrystusa. Ty naprawdę potrzebujesz Chrystusa. Pewien mój znajomy, jeden z tych moich zagranicznych znajomych, amerykański pastor, mówi, kiedy przyglądam się moim przyjaciołom z seminarium teologicznego, to jest tam gdzieś, powiedzmy, mój rówieśnik, mówi, kiedy widzę, co oni wieszają na swoich tablicach, i tam są tylko właśnie ryby, jakie złowiłem, zdjęcie talerza z jakiejś drogiej restauracji i co na tym talerzu jest, wakacje, gdzie pojechałem. On mówi, wow, a co się stało z powołaniem? A co się tam nie ma śladu Jezusa Chrystusa, tam nie widać tego, że On jest fundamentem. I nie myślę, że Amerykanie są jacyś bardziej bezbożni niż inni ludzie na świecie, tak? Nie myślę, że oni są gorsi albo lepsi. Tak? Kiedy Jezus Chrystus jest moim fundamentem, to oczywiście te takie szczegóły właśnie, one się będą pojawiać w moim życiu. Tak? Zjadłem dobrego steka, ach, no robię smaka znajomym, ale jeśli tam są tylko właśnie zdjęcia twojego hobby, jeżeli to jest sens twojego życia, wiesz o tym, że klikając możesz powielać, możesz pomnażać kulturę Królestwa Bożego albo możesz pomnażać kulturę piekła? Naprawdę tak jest. Chociaż ostatnio coraz mniej klikamy. Ostatnio używamy tylko kciuków do propagowania pewnych idei, dzielenia się czymś. Jezus Chrystus jest tak naprawdę fundamentem, tak? I kiedy twoje życie opiera się na nim, to, To jest naprawdę taka istotna warstwa nośna i jest nadzieja, że twoje życie się nie zawali. Bo prędzej czy później, chcę ci powiedzieć, w twoje życie uderzy huragan. Prędzej czy później w twoje życie uderzy huragan. A ty myślałeś, że tak nie będzie. Ty myślałeś, tak nie będzie. Ty myślałeś, że wszystko zawsze będzie dobrze. O, sorry, popsułem ci sielankę, przepraszam. Wolałbyś, żebym cię zapewnił, że zawsze wszystko będzie dobrze. A nie będzie. Nie, naprawdę nie będzie. Będzie czasami, czasami będzie nieprzyjemnie. Wydarzą się rzeczy niefajne. Zachoruje ktoś bliski ci albo ty. Możesz stracić pracę, możesz stracić pieniądze. Tak? Mogą się wydać rzeczy, które ci się nie podobają. I to nie jest pytanie, czy ten huragan się pojawi, ale pytanie kiedy i jaka będzie jego siła i czy dasz radę wtedy. Tak? Jeśli myślałeś, że będzie tak super zawsze, to chcę ci powiedzieć, że nie będzie. Bo Jezus sam opowiadał, pamiętacie tą przypowieść o dwójce ludzi, którzy zbudowali domy. Tak? Było dwoje ludzi, którzy zbudowali dom. Jeden z nich zbudował ten dom na porządnym fundamencie, a drugi bez. Przyszła burza i do nas też przychodzą właśnie co jakiś czas burze. Czasami to jest ulewa, deszcz, a czasami to jest prawdziwy sztorm, prawdziwy huragan. Takie wielkie rzeczy, które uderzają w nas z potężną siłą. Te huragany mają swoje imiona. Kiedyś to były tylko imiona kobiet, ale to już się zmieniło oczywiście. Myślę, że te huragany, które uderzają w nasze życie, one też mają swoje imiona. Pewnie też można je zidentyfikować jakoś, można je nazwać, tak? A jeśli zbudowałeś swoje życie naprawdę na Jezusie, to dasz radę. Ale jeśli nie, powodzenia, ale współczuję. To jest ważne, to jest najważniejsze, ten fundament. Biblia mówi, że nie możesz zbudować na kimś innym. Dlatego tak ważne, żeby to się pojawiło. Tak? Dlatego za każdym razem, kiedy się tutaj modlimy, to ja wzywam ludzi do tego, aby oddali swoje życie Jezusowi. Za każdym razem, kiedy jest taka potrzeba, wzywam, tak? Ten moment decyzji. To jest ważna decyzja, to jest najważniejsza decyzja, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy jedna modlitwa, tak? To nie wystarczy podniesienie ręki. To nie wystarczy ten jeden raz, tak? Zrób z Jezusa swojego osobistego Zbawiciela, osobistego Pana. Poznaj Go. Jak apostołowie, pójdź za Nim, słuchaj Go, poznawaj. Na nowo i na nowo czytaj Jego słowa, ale to jest początek, tak? A więc jest plan, jest fundament i chcę ci powiedzieć, że jest budowa, tak? I to jest proces budowania życia, tak? Niestety czasami zdarza się tak, mówię niestety, bo jest to takie dla mnie smutne, że oddanie życia Jezusowi dla ludzi to ich ostatnie doświadczenie duchowe. To jest ich ostatnie doświadczenie duchowe, tak? Gdzie tak naprawdę to powinno być pierwsze, jako pierwsze z wielu kolejnych, jako rozumiane jako taki proces budowania swojego duchowego życia. Ale niektórzy kończą tam właśnie swój rozwój, tak? Założyli fundament i powinni coś wznosić, powinni coś budować, a tak się nie dzieje. I apostoł Paweł w tym fragmencie, który dzisiaj razem czytaliśmy, mówi tam między innymi o tym, że to życie możemy budować z rzeczy trwałych i nietrwałych. Że możemy budować to życie z rzeczy wartościowych i absolutnie bezwartościowych, bez żadnego znaczenia, z rzeczy, które po prostu są bardzo ulotne, bardzo kruche. Nie jest to jakieś zaskakujące odkrycie, muszę powiedzieć, tak? Jeśli wystarczająco długo chodzisz w Chrystusie i przyglądasz się sobie i przyglądasz się innym wierzącym i nie mówię o takiej postawie przyglądania się z krytyką, oceniania, krytykowania, ale takiego obiektywnego przypatrywania się innym ludziom, to stwierdzisz, że tak jest, że to nie jest zdumiewające, tak? Że tak naprawdę jest tak, że to, czemu się poświęcasz, to w przyszłości wyda owoce w twoim życiu. Że to, co dzisiaj tym, czym się interesujesz, w co inwestujesz swój czas, swoje siły, swoje energie, to wyda owoce w przyszłości. I życie składa się ze szczegółów i ogółów. Tak? Szczegóły to takie drobiazgi, one są ważne, a te ogóły to są generalne kierunki, na które decydujemy się w życiu. Tak? Takie generalne wektory, generalne azymuty, według których podążamy w życiu. I nie chciałbym tutaj dzisiaj zlekceważyć szczegółów, one są istotne, ale najważniejsze są te główne linie, według których funkcjonujesz, tak? Według których podróżujesz. I te życie są, te linie główne, one są najistotniejsze. Apostoł Paweł mówi taką rzecz, ona brzmi trochę strasznie, muszę powiedzieć. On mówi dzisiaj o sądzie. Mówi, że nasze życie będzie ocenione w dniu sądnym przez ogień. No, jest to trochę taki obraz, a ja się nie czuję pewnie. Ja się czuję taki trochę zakłopotany. Ja się gdzieś tam drżę w środku, boję się, tak? A bycie w sądzie nie jest fajne, bo to podlegasz jakiejś weryfikacji, podlegasz jakiejś ocenie. Apostoł mówi, Paweł mówi, że przyjdzie dzień, kiedy życie każdego z nas zostanie ocenione. I on mówi o takiej rzeczy, mówi, że jakby taką podstawę mamy wszyscy identyczną, tak? To ten fundament, on jest czymś takim, co daje nam zbawienie, ale się może okazać, że nasze życie, że będziemy zbawieni jak przez ogień i te nasze życiowe dzieła spłoną. Czyli tak naprawdę jesteś zbawiony, ale nic wartościowego nie zrobiłeś. Nic wartościowego nie zrobiłeś. I on mówi taką rzecz dość przykrą tak naprawdę, gdyby się miała zrealizować w naszym życiu. Mówi, że może się okazać, że to, czym wypełnialiśmy nasze życie, to czym się zajmowaliśmy, będzie jak siano, słoma, jak drewno, to będzie nietrwałe i takie beznadziejne. Wiesz, zbawienie jest dla wszystkich takie samo, ale dla części osób Bóg przygotował nagrodę w niebie. Tak? Podstawa jest taka sama. To jest trochę jak kupowanie samochodu w salonie. Mi się to jeszcze nie zdarzyło, więc opowiadam tą historię. Znam to z opowiadań. Ale kiedy pójdziesz do salonu samochodowego, możesz kupić taką wersję podstawową, tak, wersję podstawową i możesz kupić wersję z pełnym wyposażeniem. Niby to jest ten sam samochód, ale w tej lepszej wersji on będzie miał jakąś klimatyzację, jakieś tam po prostu bajery. I myślę, że tak jest ze zbawieniem. Nie? Możesz. Apostoł Paweł tak mówi, tak? Że dla niektórych zbawienie będzie trochę jak przy skoku wzwyż, takie prześliznięcie się zaledwie nad poprzeczką. Jest coś więcej, tak? I warto oceniać. Biblia mówi, że będziemy ocenieni właśnie, tak? My też oceniamy siebie. My siłą rzeczy oceniamy siebie, swoje życie przeszłe, naszych poprzedników. No tak jest, tak? Że możesz ocenić tylko to, co było z tyłu. Zauważyłem, że z ocenianiem innych jest taka zależność. Młodzież ocenia pokolenie swoich rodziców i bardzo często gdzieś mają taką krytyczną postawę. Ona może nie jest zwerbalizowana, ale takie odczucie, o, są beznadziejni, żyją takim nudnym życiem, będę żył inaczej, będę miał lepsze życie. Tak młodzież ocenia. Młodzi dorośli, którzy założyli rodziny, mają dzieci, młodzi dorośli oceniają pokolenie swoich rodziców już inaczej. Oni mówią, no, jakoś tam żyli. Robili, co mogli. Starali się tak, jak mogli. Są produktem swojej epoki, ale starali się robić co mogli. Jest w tym trochę więcej takiej przychylności. A 50-latkowie patrzą na pokolenia, które są wstecz i mówią inaczej. Moje pokolenie mówi na tych, co byli przed nami, mówią tak. Na tak trudne czasy, w jakich żyli, nawet dali radę. Wojna, komunizm, mieli odporność psychiczną, szacun. Pokora przychodzi z wiekiem. Pokora przychodzi z wiekiem. Wiek uczy pokory. Chociaż prawda jest taka, że świat zmieniają 30-40-latkowie. Jobs, ten drugi pan od komputera, którego nazwiska teraz nie pamiętam. Tak? Świat zmieniają 30-40-latkowie, ponieważ mają już wystarczająco mądrości i jeszcze dużo siły. Calvin, Luther, Zwingli, pokolenie 30-latków, które zmieniło świat. Tak? A dam to takie dygresje na boku o ocenianiu. Wróćmy do sądu, wróćmy do czegoś miłego. Dzień sądny pokaże, z czego zbudowałeś swoje życie. To będzie prawdziwa ocena. Ocena twoich kolegów o twoim życiu nie ma znaczenia. Ocena twoich rodziców o twoim życiu nie ma znaczenia. Babci, cioci, to nie ma znaczenia. Tak? Dzień sądny pokaże, z czego zbudowałeś swoje życie. Czy jest to coś trwałego, czy absolutne śmieci. Fundament mamy taki sam, ale niektórzy z nas zabiorą do nieba coś więcej. Niektórzy z nas wezmą coś więcej. A niektórzy będą zbawieni jak przez ogień. Okej. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy czytacie jakieś chrześcijańskie newsy internetowe, ale jakiś czas temu, paru osobom chyba o tym mówiłem w prywatnych rozmowach, bo to była historia, która mnie poruszyła. Jakiś czas temu w Kamerunie zostały zamordowane dwie emerytowane pielęgniarki. Tak, pracowniczki chrześcijańskiej misji. To były Amerykanki, które pracowały właśnie w misyjnym szpitalu i po przejściu na emeryturę w Stanach Zjednoczonych postanowiły i zrealizowały to postanowienie, wyjechały do Afryki, pojechały do Kamerunu pracować do szpitala misyjnego. Pracowały tam jako wolontariuszki i podczas napadu na ten szpital zostały zamordowane dwie starsze panie. Jakiś czas temu słuchałem wypowiedzi ich pastora. Słuchałem wypowiedzi ich pastora ze Stanów Zjednoczonych, z tego kościoła, John Piper, i mówił, że przyszli do niego ludzie z tego kościoła i powiedzieli tak: pastorze, tragedia, jaka tragedia, to straszne. Pastorze, wydarzyła się wielka tragedia. I ten człowiek publicznie odpowiedział, jakby opowiedział o tej sytuacji i powiedział coś takie, co mnie bardzo zastanowiło. Czy to naprawdę taka wielka tragedia? Czy to jest naprawdę taka wielka tragedia? Bo dwie nasze siostry w Chrystusie zostały zamordowane podczas pracy misyjnej w Kamerunie. Dwie emerytki. Czy to taka wielka tragedia? I wyciągnął folder reklamowy pewnej amerykańskiej firmy finansowej, mówiącej, która zajmuje się ubezpieczeniami. I w tym folderze była informacja, że jeśli będziesz u nas płacił składki emerytalne, w Stanach nie ma ZUS-u, być może to jest ich tajemnica skuteczności. I ten folder mówił o tym, że jeśli u nas będziesz płacił składki, to mamy dla ciebie taki program emerytalny, że w wieku 55 lat możesz przejść na emeryturę, a potem przeprowadzić się do południowej Kalifornii albo na Florydę i do końca życia zajmować się, zbudować tam dom albo kupić dom, bo będziecie stać, i do końca życia zajmować się zbieraniem muszelek na plaży. Ja lubię zbierać muszelki na plaży. Muszę powiedzieć, że to jest coś, co lubimy robić z moją żoną. Następnie ten pastor zadał pytanie do tej całej kongregacji. Czy naprawdę śmierć dwóch starszych kobiet na misji jest aż taką wielką tragedią? I mówi tak. Dzisiaj naszym marzeniem jest, żeby w wieku 55 lat zajmować się wyłącznie zbieraniem muszelek. To jest marzenie Amerykanina. Oczywiście my jako Polacy nie mamy takich możliwości emerytalnych, chyba że pracujesz w policji, służbie więziennej, straży pożarnej, innych służbach mundurowych. Ale zaczął dalej mówić o głównych wektorach, o głównych liniach w życiu i mówi tak, czy kiedy staniemy przed Bogiem, naszą chlubą będzie kolekcja muszelek, którą po prostu przynieśliśmy do nieba. Zabraliśmy sobą te wszystkie nasze najpiękniejsze muszelki. Boże, to dla Ciebie. Tak? Boże, to dla Ciebie moje ulubione hobby. Boże, to dla Ciebie mój ranking w grze. To, Boże, przyniosłem Ci moje trofea wędkarskie, którym poświęcałem tyle czasu w moim życiu. To dla Ciebie, Panie. Życie składa się ze szczegółów i ogółów. Jeśli główne kierunki nie są Boże w naszym życiu, to te szczegóły, właśnie takie jak zbieranie muszelek, nie dadzą nam smaku. To nie nasycisz się takimi przyjemnościami, jeśli nie ma właśnie tego właściwego kontentu, tej właściwej zawartości, ponieważ substytuty nie napełniają Twojego ducha. Tak? Takie produkty zastępcze, one nie nasycą Twojej duszy. Ja wychodząc tutaj, mam takie założenie, od kiedy głoszę kazania, nie będę nigdy nikogo potępiać, nigdy nie osądzam, ale zastanów się dzisiaj, proszę, czym, z czego budujesz swoje życie, czym je napełniasz. Tak? Z drugiej strony, jeżeli dzisiaj dojdziesz do takiego wniosku, bo dla mnie to kazanie było to było wyzwaniem dla mnie samego. Tak? Ja wystartowałem do niego z pewnymi założeniami i w połowie drogi Duch Święty do mnie mówił. Ja już wiedziałem, że Duch Święty nie mówi fajnych rzeczy o moim życiu. Ponieważ może być tak, że kiedy się przyjrzysz swojemu życiu, to będziesz sfrustrowany. Tak? Bo być może właśnie te główne kierunki są bez znaczenia do tej pory. Tak? To możesz to zmienić. To możesz to zmienić, posłuchaj. Możesz to zmienić. Tak? Jeżeli do tej pory masz jakiś fundament duchowy, a na nim po prostu stoi lepianka ze słomy, to zmień to. To jest czas na zmianę. Tak? To jest czas na zainwestowanie we właściwe rzeczy w twoim życiu. Tak? Też chcę powiedzieć osobom, które właśnie się temu poświęciły. Chcę powiedzieć wam, którzy po prostu poświęcacie temu swoje życie, bo czasami jesteśmy sfrustrowani, że nie wszyscy tak robią jak ty. Że czasami jesteś sfrustrowany tym, że nie wszyscy robią tak jak ty. Chcę ci powiedzieć, że twój czas właśnie zainwestowany w Boże rzeczy, w Królestwo Boże ma znaczenie. Ma znaczenie dla ciebie, ma znaczenie dla twoich dzieci, dla twoich bliskich, ma znaczenie dla ludzi, którzy się tobie przypatrują. Tak? Nie zawsze dla innych ludzi ma znaczenie, ale zawsze ma znaczenie dla Boga. Tak? To twój czas przygotowany na przygotowywanie grupy domowej, tak? Na jakieś próby muzyczne, na odwiedzanie kogoś, kto płacze w domu. Wiesz, nawet twój czas na pomoc w remoncie czy w malowaniu tego miejsca po to, żeby ono wyglądało dobrze, żeby spotkanie odbywało się w dobrym miejscu, kiedy inni to nie robią i cię to denerwuje, to chcę ci powiedzieć, że to ma znaczenie. I najważniejsza osoba o tym wie. To nie jestem ja tą najważniejszą osobą. Tak? Twoje modlitwy, twój czas spędzony nad Biblią, to jest budowanie z właściwych materiałów. To jest budowanie z właściwych rzeczy. To jest naprawdę budowanie właściwych rzeczy i wielkich. I wielkich. Dzisiaj być może niewidoczne i być może niezauważone, ale uwierz mi, przyjdzie czas weryfikacji. Będzie moment zweryfikowania tego wszystkiego. Czasami zdarza mi się widzieć takich chrześcijan. Nie mówię tutaj, coraz więcej muszę podróżować z racji moich obowiązków. Bywam w różnych miejscach i zdarza mi się widzieć chrześcijan i nazywam ich, to jest taka grupa zdystansowanych. To jest taka czasami werbalna, czasami niewerbalna postawa. Nie wiem, po co się tak angażować. Po co tak się spalać? Po co się tak poświęcać? Po co po prostu tak to wszystko poświęcać swój czas, energię, pieniądze? Chill out, człowieku. Dystansik, luzik. Wiecie co, nie chcę być przed Panem Jezusem zchilloutowany. Naprawdę. Nie chcę być przed Panem Jezusem zdystansowany. Jeżeli pojawiają się tacy ludzie wokół ciebie, posłuchaj, tak? Masz z nimi do czynienia, to jeżeli nie możesz ich przekonać do zmiany postawy, do zmiany właściwie serca, bo wszystko się zaczyna w sercu, tak? Jeżeli zdarzają się takie rzeczy, to chcę ci powiedzieć, nie słuchaj ich, nie idź za nimi, nie naśladuj, nie powielaj tych schematów. Jak nie możesz ich zmienić, to nie pozwól, żeby mówili do twojego życia. Ponieważ Biblia mówi, że warto się spalać dla Chrystusa, że warto się angażować, warto poświęcać czas, pieniądze, energię, warto, tak? Bo to jest, wznosisz swoje życie, jeśli nie z diamentów i ze złota, to przynajmniej ze solidnych postaków ceramicznych. To się nie zawali, to będzie solidne, tak? Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, że jest budowaniem ze słomy i właśnie z takich rzeczy bardzo... To jest bardzo ważne, tak? Widzę to co roku. Pamiętaj, że stare rzeczy chcą powrócić do twojego życia. Co mam na myśli, mówiąc stare rzeczy? Zawsze jest tak, że stare życie chce się odrodzić w nas. Że to, co było, że te same złe, stare rzeczy, one zawsze chcą wrócić, tak? Jeśli przed nawróceniem plotkowałeś, tak? Obmawiałeś ludzi, to chcę ci powiedzieć, że to będzie dla ciebie ciągle i ciągle wyzwanie. To będzie zawsze tak, że to będzie twoja ciągota. A widziała siostra, że ten pastor taki niewyprasowany dzisiaj. Jak tak można za kazalnicę wyjść, tak? Ale się tam pomylili, tak? Pilnuj swojego serca przed tym, tak? Pilnuj. Stare rzeczy chcą zawsze wrócić, tak? Jeżeli miałeś problem z jakimiś używkami, alkohol, narkotyki, strzeż się. Jeżeli miałeś z tym problem, to w lecie cola, tak? Woda mineralna jakaś, Pepsi, coś tam, ale jeżeli z tym miałeś problem, to już nie szklanka piwa, to już nie lampka wina, tak? Jeśli prowadziłeś rozwiązłe życie, to pilnuj swojego serca, tak? To jest twoja pięta achillesowa, tak? Jeśli hazard, to uważaj. To żaden totolotek, żadne... Stare rzeczy zawsze wyciągają łapska po nas. I to jest coś, czym toczymy wojnę, ale z czym nie da się wygrać raz na zawsze. Pilnuj się, tak? Ponieważ na fundamencie Chrystusa też można budować ze śmieci. Bądź mądrym budowniczym, nie bądź głupim. To jest proste. To jest bardzo proste, naprawdę. Nie trzeba być bardzo mądrym, żeby mówić kazania, słuchajcie. Tak? Bądź mądrym budowniczym, nie bądź głupim. Muszę wam powiedzieć, że podczas przygotowywania się do tego słowa myślę, że zaczął się w moim życiu jakiś czas pokuty. Ja wiem, że parę rzeczy na tym etapie muszę zmienić dzisiaj. Muszę zmienić. To nie wystarczy, że moja żona mi o tym powie. To mi Duch Święty musiał powiedzieć, tak? Tak jest, że jak usłyszymy coś od Ducha Świętego, to ma moc sprawczą w naszym życiu, tak? Bo ja nie chcę być zbawiony jak przez ogień. Ja się nie chcę prześliznąć nad poprzeczką. Ja chcę mieć wartościowe życie, takie, żebym się nie musiał kiedyś wstydzić. I tego ci, mój przyjacielu, życzę. Tego ci życzę. Jeśli potrzebujesz zmiany, to pokutuj. To pokutuj, odwróć się od tego. Kiedy Bóg mówi o naszych słabościach, to nigdy... Wiecie, kultura, istotą Królestwa Bożego nie jest wytykanie błędów czy udowodnienie nam grzechu, ale istotą Królestwa Bożego jest zawsze zmiana. Jest zawsze zmiana, przebaczenie, pojednanie, lepsza jakość życia. Jak masz czymś, jak Bóg coś do ciebie dzisiaj mówi, to to podejmij decyzję i bądź konsekwentny, pójdź za tym. Amen. Amen.